To zaczynamy. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu naszemu. Chwała i wdzięczność i uwielbienie dla naszego Pana za to, że możemy znów się zgromadzić. Ten popołudniowy czas niedzielny w Międzylesiu, jak to zgromadzamy się regularnie, choć jeszcze nie fizycznie, ale duchowo i w myślach jesteśmy wszyscy tu zgromadzeni i dziękujemy Bogu, że możemy tutaj być, możemy znów się budować, możemy słuchać słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy wzrastać przed Jego obliczem, możemy się Mu coraz bardziej podobać, możemy się uświęcać. A to dzięki słuchaniu słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki pomocy i wsparciu Ducha Świętego. Będziemy teraz się modlić przed słuchaniem słowa. Skłońmy głowę, bracia i siostry, i będziemy się do Pana w modlitwie przybliżać, aby On nam pobłogosławił, aby dał nam umiejętności do rozumienia Jego słowa. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za dzisiejszy wspaniały, słoneczny dzień. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tutaj być zgromadzeni. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy tutaj stać przed Twoim obliczem i z utęsknieniem, z pragnieniem serca czekać na to, co Ty nam powiesz, Panie, na to, jakie słowa będą płynąć z Twoich ust, aby to było ku zbudowaniu naszemu. Bo słowa, które mówisz, słowa to są żywe, słowa te, które darzą życiem, Panie, które nas budują, które nas wzmacniają, które nas ukierunkowują w życiu naszym, w naszym chodzeniu przed Tobą, Panie, w naszej służbie. Dziękujemy Ci, nasz Boże, dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił, pobłogosławił brata, który będzie głosił Twoje słowa, pobłogosławił wszystkich tych, którzy będą tego słowa słuchać, aby nam te słowa były ku błogosławieństwu, ku zbudowaniu, a Tobie na chwałę, Panie. Dziękujemy Ci, nasz Boże, dziękujemy Ci po wieki wieków. Halleluja. Amen. Dzisiaj będziemy, bracia i siostry, czytać słowo zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, pierwsze 19 wierszy. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersze od 1 do 19. Jezus rzekł do uczniów swoich: niepodobno, aby zgorszenia nie przyszły, lecz bieda temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiary jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. I gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Do tego fragmentu, do tego miejsca czytamy. Siostry, tutaj ten fragment mówi wiele rzeczy, ale najbardziej chciałem się skupić na tym, na tej historii, kiedy od wiersza 12 czytamy o tych 10 trędowatych, którzy spotkali Jezusa, gdy szedł do pewnej wioski, więc nie tylko spotkali, ale wyszli mu naprzeciw, jakby czekali tylko na niego, aby spotkać się z nim, bo mieli problem. Mieli problem, a wiedzieli, że tylko Jezus może im pomóc w tym kłopocie, który mieli. Chorowali na trąd, chorobę w tamtych czasach nieuleczalną, chorobę zaraźliwą. Dzisiaj ta choroba nie sprawia żadnego problemu, bo są leki i ta choroba jest w pełni wyleczalna. Ale w tamtych czasach to był z tą chorobą problem. I ci ludzie, 10 trędowatych, nie dość, że byli chorzy, to jeszcze byli poprzez tą chorobę odizolowani od społeczeństwa. Czuli się tacy wykluczeni, a chcieli coś z tym zrobić. Nie chcieli sobie tak po prostu żyć, aby żyć, tak wegetować. Po prostu chcieli być zdrowi i usłyszeli o Jezusie, który chodził i uzdrawiał. I czekali, aż będzie szedł. Bo czytamy, wyszli naprzeciw, gdy szedł do pewnej wioski, ale nie podeszli do niego, tylko stanęli z daleka i podnieśli swój głos, czyli pewnie krzyczeli: Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Idźcie, ukażcie się kapłanom. Zakon mówił, że to kapłan stwierdzał, czy człowiek jest chory, i kapłan stwierdzał, czy człowiek jest zdrowy z trądu. Tak mówił zakon. I Jezus mówi: idźcie, ukażcie się kapłanom. Wtedy Jezus, kiedy to mówił, oni jeszcze byli chorzy, ale zauważmy, że mieli wiarę w słowa Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus powiedział: idźcie, ukażcie się, jeszcze byli chorzy, uwierzyli w te słowa Jezusa i poszli w stronę kapłana. I dopiero gdy szli, zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni. Ale zobaczmy potem, od 15 wiersza jest taka ciekawa sytuacja opisana, że tylko jeden z nich, jeden z tych 10 chorych ludzi, wrócił do Jezusa. Po co? Pochwalić się, że jest zdrowy? Nie. Jezus wiedział, że ten człowiek jest zdrowy, ale ten człowiek wrócił do Jezusa po to tylko, aby mu donośnym głosem podziękować. W dodatku to był cudzoziemiec, nie był to Żyd, tylko był to Samarytanin. Jezus odezwał się, mówiąc do niego tak troszkę ze zdziwieniem: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest reszta? Gdzie tych 9, którzy byli z tobą? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I ten człowiek nie tylko został uzdrowiony z choroby, ale też zostały mu przebaczone i jego grzechy, bo miał nastawienie serca, aby być wdzięcznym za to łaskę, która została mu okazana. W liście do Kolosan, w liście Pawła do Kolosan, czytamy w rozdziale 3, wierszu 15, list Pawła do Kolosan, rozdział 3, wiersz 15, czytamy: a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Zwróćmy ostatnio na te dwa wyrazy: a bądźcie wdzięczni. Wdzięczność, bracia i siostry, to jest nieodzowna cecha chrześcijanina. Nie można być chrześcijaninem i nie mieć w sobie serca wdzięcznego. Nie mówię wdzięcznego ludziom, to też jest bardzo potrzebne, ale wdzięcznego Bogu. Wdzięcznego Bogu. Co to jest wdzięczność? Możemy sobie przeczytać, co to jest wdzięczność. I to znalazłem definicję wdzięczności, chociaż ona nie jest pełna i niedoskonała, ale posłuchajmy. Co to jest wdzięczność? Jest to uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro, poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś. Czyli dziękujemy za coś, co otrzymaliśmy. Jakby to jest chęć odwzajemnienia, to jest uczucie podziękowania za coś. Zauważmy, że zwykle myśli się o wdzięczności jako o czymś, co jest stymulowane przez bezpośrednie okoliczności. Ale Paweł pokazuje w tym tekście, że jest to łaska, którą trzeba rozwijać. Mamy odpowiedzialność, aby być wdzięczni. Wiele rzeczy, które otrzymujemy od Boga, nie są to rzeczy materialne. Nie są to rzeczy, które można widzieć. Zbawienie, które otrzymaliśmy przez Jezusa Chrystusa, nie jest to rzecz materialna, nie jest to rzecz widzialna. na pierwszy rzut oka w naszym życiu nic się nie dzieje, a mamy to przeświadczenie od Ducha Świętego, że jesteśmy zbawieni, że mamy życie wieczne. I to jest coś, za co Bogu należy się podziękowanie. Sam Job w księdze, która mówi o jego życiu, kiedy został doświadczony i zaatakowany przez szatana i kiedy żona z nim rozmawiała i on powiedział do swojej żony: dobre przyjmujemy od Boga, to nie mielibyśmy czego się przyjmować i złego? I oddał chwałę Bogu, czyli podziękował mu za to, że jest w takiej sytuacji, bo wiedział, że Bóg go podniesie. Wiedział, że nic się nie dzieje poza jego kontrolą. W liście do Hebrajczyków czytamy w 12 rozdziale, wierszu 28. List Pawła do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersz 28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Bracia, siostry, ze wszystkich ludzi na świecie właśnie my, chrześcijanie, mamy jak najwięcej powodów do wdzięczności. Dlaczego? Bo otrzymujemy królestwo niewzruszone, bo otrzymujemy obietnicę, bo otrzymujemy dary Ducha Świętego. Bóg nas obdarował wszystkim ponad miarę. To właśnie my mamy jak najwięcej powodów do wdzięczności. Zauważmy, że Biblia w niektórych fragmentach mówi o wdzięczności i w taki sposób to formułuje, że można wyciągnąć wniosek, że chodzi o nie tylko samą wdzięczność, o taki kurtuazyjny sposób postępowania, tylko jest to duch wdzięczności. Jest to duch wdzięczności. Wdzięczność ważna jest nie tylko dla naszego duchowego życia, ale dla naszego fizycznego dobra. Lekarze odkryli to, czego Pismo naucza od dawien dawna, że pogodne, wdzięczne nastawienie umysłu jest korzystne dla ciała. Jest korzystne dla ciała. Biblia mówi, duch wdzięczności to jest coś, co przypełnia nasze serca. Człowiek ma takie nastawienie, taki sposób życia, taką zasadę w swoim życiu, być wdzięczny. Być wdzięczny. Kiedy człowiek wstaje rano i patrzy na przykład na pogodę i pogoda, patrząc tak po ludzku, no nie jest zbyt zachęcająca. Pochmurno, zimno, drżyście, deszcz się pojawia. Człowiek myśli, o, pójdę tamto, załatwię to, załatwię tamto. A tu pogoda to uniemożliwia. A to coś jeszcze w kręgosłupie strzyka. A to coś jeszcze, coś nie wyszło. I człowiek myśli, no za to co podziękować? No jak być wdzięcznym? Jak być wdzięcznym? Słowo Boże mówi, dziękujcie za wszystko. Dziękujcie za wszystko. A co to jest za stan, kiedy nie ma wdzięczności? Czyli jest to brak wdzięczności. Co to jest za stan? Gdy nie ma wdzięczności, pojawia się zazdrość, pojawia się niezadowolenie, frustracja, złość, a nawet smutek. A w skrajnych przypadkach pojawia się zawiść, nienawiść i brak ochoty do życia. Razem nasuwa się na usta historia Izraela, kiedy wyszli do ziemi obiecanej z Egiptu. Czy tam oni pałali tą wdzięcznością dla Boga? No, nie czytamy we fragmentach opisanych z historii Izraela, kiedy żyli na pustyni, że oni pałali tą wdzięcznością. Ich serce było przepełnione podziękowaniem Boga. Boże, wyciągnąłeś nas z Egiptu. Byliśmy torturowani, tam się nad nami znęcano, tam byliśmy szykanowani. Niemożliwą rzeczą było, aby żyć w tamtym momencie. I ty nas wyrwałeś. Chociaż jesteśmy na pustyni, ale ty na pustyni nas karmisz, ty na pustyni nas poisz i prowadzisz nas do ziemi opływającej w mleko i miód. Duża większość ludzi okazywała brak wdzięczności. Brak wdzięczności. Ludzie byli niezadowoleni, ludzie byli sfrustrowani, zli, ludzie byli zawistni, bo nie tego oczekiwali. Nie tego oczekiwali. I też można powiedzieć, jak jest duch wdzięczności, to jest duch narzekania. To jest najgorsza zaraza. Teraz się mówi, o, koronawirus. zaatakował praktycznie cały świat. Tyle set tysięcy ludzi już zmarło. Już ponad milion jest zakażonych. To jest straszne, to jest straszne. Powiem wam, brak wdzięczności, narzekanie, okazywanie swojego niezadowolenia jest jeszcze gorsze. Jest jeszcze gorsze. Bo na koronawirus cierpi tylko ciało, a na brak wdzięczności cierpi cała istota człowieka. I przez ten brak wdzięczności można nie wejść do nieba. Można nie uzyskać od Boga błogosławieństwa. A wręcz odwrotnie, można być przez Boga pozbawiony błogosławieństwa, można być przez Boga ukaranym. Można być przez Boga ukaranym. Całe, w wszystkich listach Pawła, Paweł mówi o wdzięczności, o wdzięczności. Duch Boży uważa wdzięczność za coś bardzo ważnego. Duch Boży uważa wdzięczność za coś bardzo ważnego. Ale dlaczego wielu ludzi nie okazuje Bogu wdzięczności? Problem tkwi nie w braku powodów, aby za coś Bogu dziękować, czy żyć w takim wdzięcznym życiem, lecz tylko wyłącznie w naszych samolubnych sercach. W naszych samolubnych sercach. Nam się ta pogoda nie podoba, no to będziemy narzekać. Nie będziemy dziękować. Bardzo prosty przykład. Widzimy, co się na świecie dzieje. I tak, jest ładna pogoda, spotkamy osoby, które mówią, gorąco, bardzo gorąco, trawa wyschła, trawa cała pożółkła, deszczu nie ma. Deszcz się pojawia, pada przez jakiś czas, cały czas tylko pada i pada, nie ma gdzie chodzić, nogi w błocie, tylko zimno i pada, pada i zimno. Jak tak źle, to i tak niedobrze. I ludzie narzekają i najgorzej, że to czasami narzekają chrześcijanie. Zamiast dziękować Bogu za to, co już nam dał, co już nam dał. Wiele fragmentów mówi o wdzięczności. Wiele fragmentów mówi o tym, aby dziękować Bogu, bo to jest niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne. Wypisałem sobie kilka fragmentów mówiących o ludzkiej wdzięczności do Boga. Takich fragmentów, sobie Boże, jest mnóstwo. Ja sam naliczyłem ich około 150, a mogłem też dużo fragmentów pominąć. Czytamy na przykład w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, wiersze 20 i 21. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersze 20 i 21. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak że nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pokrążyło się w ciemności. Widzimy, nie złożyli Mu dziękczynienia. Nie złożyli Mu dziękczynienia. Zobaczmy, w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych są wymienione ofiary, jakie Izraelici, ofiary ze zwierząt lub z pokarmów, wiadomo, jakie Izraelici musieli składać Bogu. Była tam ofiara całopalna, była ofiara pokutna, ale była też wśród tych ofiar ofiara dziękczynna. Ofiara dziękczynna. Bóg czeka, aby będziemy Mu dziękować. Bóg czeka, aż będziemy mieli serce wdzięczne za to, co już nam dał. Jeśli Bóg zobaczy, że dziękujemy Mu za to, co On nam dał, da nam jeszcze więcej. Ale jeśli zobaczy, że narzekamy i to, co mamy, nam się to nie podoba, bo oczekiwaliśmy czegoś innego, może nawet zdarzyć się to, że to, co mamy, Bóg nam zabierze. Pamiętamy, Bóg dla Izraelitów na pustyni dał im tą wspaniałą mannę. Cudowny pokarm, który Izraelici spożywali przez 40 lat, kiedy przebywali na pustyni. Zamiast podziękować Mu, że w cudowny sposób ich zachował wśród tych skrajnych warunków, to oni powiedzieli, zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie chcę mi się już czytać tego słowa, już zbrzydło mi to słowo. Codziennie tylko czytam i nic się nie dzieje. Chciałem coś innego, chciałem doświadczyć czegoś innego, a to tylko czytam i obietnice, Czasami czytasz te obietnice i nic się w życiu nie dzieje. Słowo do mnie nie przemawia. To jest taki zwykły tekst. Nie chce mi się tego czytać. Nie okazujemy Bogu wdzięczności za to, że dał nam to słowo zapisane na księgach Biblii. Dał nam, jak Biblia Warszawska ma 1352 strony wspaniałego dobra, którym możemy się budować. I Bóg chce, abyśmy za to Bogu dziękowali. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 30. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 30. A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? No to najbardziej standardowa czynność. Przed posiłkiem dziękujemy Bogu za to, co mamy przed sobą, za to, co niedługo będziemy to spożywać. Tak, to prawda. Często nasze żony, mamy czy siostry przygotowywały ten posiłek, my to jemy, ale to, że przygotowany ten posiłek, to, że było co przygotować, to, że zarobiliśmy na ten posiłek, to, że ten posiłek został wyprodukowany, to, że wyrósł na polach, to jest wszystko dziękczynienie Bogu. Czy my jako chrześcijanie pamiętamy o tym, kiedy siadamy ze swoją rodziną, aby skłonić głowę i podziękować Bogu za ten pokarm? No w domu jakby to nie ma problemu takiego, ale kiedy pójdziesz do swoich znajomych, kiedy pójdziesz do towarzystwa, czy w pracy, czy gdziekolwiek, ludzie obok są niewierzący, siadamy przy stole, czy w jakiejś restauracji, jakieś takie służbowe spotkanie i czy skłonimy głowę i dziękujemy Bogu, czy jest nam niezręcznie i głupio, aby dziękować Bogu, no bo ktoś zauważy, no bo ktoś usłyszy. I jak ja wypadnę w jego oczach? Nieważne, jak wypadniemy w ludzkich oczach, ważne, jak wypadniemy w Bożym oku. A to, co posiadamy, należy i pochodzi od Boga. Musimy za to wszystko dziękować. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wiersze 11 i 12. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynianiem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Patrzcie, bracia troszczą się o potrzeby innych braci, to pobudza do dziękowania Bogu, bo ci bracia, którzy są pobłogosławieni przez innych braci, zaczynają dziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci za tego brata, że mi pobłogosławił. Dziękuję Ci, że pobudziłeś go. To jest wspaniała rzecz. Dziękuję Ci, Boże. I nawet sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych. Nikomu nic jeszcze nie brakuje, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. I to jest chyba najważniejsze. Liczne dziękczynienia składane Bogu. Bóg na te dziękczynienia czeka. Bóg czeka na naszą chwałę. Ktoś myśli, o, oddawanie Bogu chwały to nie jest dziękczynienie. Oddawanie Bogu chwały z jednym z aspektów oddawania Bogu chwały jest właśnie dziękczynienie. Dziękczynienie. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś. Dziękuję Ci, Boże, że zbawiłeś mnie. Dziękuję Ci, że Boże, wspaniale mnie stworzyłeś. To jest dziękczynienie. List do Filipian, rozdział 4, wiersz 6. List do Filipian, rozdział 4, wiersz 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, oczywiście z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Widzimy? Częściej składowe modlitwy. Błaganie i dziękczynienie. Błaganie i dziękczynienie. Najlepiej jak się modlimy, zacząć od dziękczynienia. Na błaganie zawsze przyjdzie czas. Najlepiej zająć się dziękczynieniem, a później innymi rzeczami. Pamiętacie, jak Dawid w jednym z psalmów modlił się, o czym mówił do swojej duszy: duszo, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw, które Bóg ci dał. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw. Po co to Dawid sobie przypominał? Aby pobudzić swoje serce do dziękczynienia Bogu. Do dziękczynienia Bogu. Często jak ludzie są zmęczeni problemami, często ludzie są zmęczeni doświadczeniami, zmuszenia siebie do dziękczynienia Bogu w takiej sytuacji, kiedy jest nam bardzo ciężko. Czasami trzeba zmusić swoje ciało, swoją duszę. Pomaga nam wejść ten w Boży rytm, pomaga nam wejść ten w Boży stan, uspokoić siebie, aby móc przyjść do Boga w modlitwie i coś od Boga usłyszeć. Coś od Boga usłyszeć. Dziękczynienie bardzo w tym pomaga. List Pawła do Kolosan, rozdział 2, wiersz 7. List Pawła do Kolosan, rozdział 2, wiersz 7. Wkorzenieni weń i zbudowani i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając, i to słowo klucz, nieustannie dziękczynienie. Nieustannie dziękczynienie. Mam mieć taką zasadę życia. Dziękujemy cały czas. Dziękujemy cały czas. Nie tylko ustami. Nie tylko z automatu, automatycznie. Tak rutynowo. Zawsze to robi. Teraz to robi. Zawsze będę to robił. A moje serce myśli zupełnie o czymś innym. Nasze serce powinno być przepełnione wdzięcznością dla Boga. My, tym bardziej chrześcijanie, jak mówiłem, ze wszystkich ludzi na świecie, my chrześcijanie mamy jak najwięcej powodów do wdzięczności. Dlatego okazujmy tę wdzięczność Bogu. Nie tylko słowami, ale i życiem. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan 2:13. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan 2:13. Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie. Widzimy, znowu jest słowo nieustannie. Że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was, wierzących, skutecznie działa. Teraz należy dziękować Bogu za to, że Słowo Boże działa w nas. Z drugiej strony działa w nas dlatego, że też dziękujemy Bogu. Mamy wdzięczne serce. To jest jakby taka sytuacja, że coś wynika z czegoś. Mamy wdzięczne serce, słyszymy Boże Słowo. Mamy wdzięczne serce, to Słowo w nas działa. Mamy wdzięczne serce, otrzymujemy błogosławieństwo od Boga. Mamy wdzięczne serce, to Bóg obdara nas błogosławieństwem, darami, wszystkim, co zaplanował. Jeszcze cytuję 4 fragmenty, chyba najbardziej znane, mówiące o dziękczynieniu. Tak mówiłem, tych fragmentów jest mnóstwo, a jeśli jest ich mnóstwo, pojęcie wdzięczności w życiu chrześcijanina jest ogromnie ważne. Bóg stawia duży nacisk na to, abyśmy dziękowali Mu. A jeśli dziękujemy Bogu, to nasze życie jest spokojniejsze, radośniejsze. Na naszej twarzy pojawia się uśmiech, pomimo problemów. Bo mamy wdzięczność, która jest niewrażliwa na okoliczności, które nas dotykają. Jak mówiłem, jest to dar od Boga. Wdzięczność jest od Boży dar. To jest duch wdzięczności. Prośmy o ducha wdzięczności, a wyzbywajmy się tego, z którym człowiek się rodzi, duchem narzekania, duchem niewdzięczności. Przeczytam jeszcze te 4 fragmenty, bardzo króciutkie, najbardziej znane. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 18. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Patrzcie, taka jest wola Boża. Chrześcijanin po to żyje, aby wypełniać Bożą wolę. Chrześcijanin po to jest, aby służyć, tak, bo taka jest wola Boża, ale też za wszystko mamy dziękować. Za wszystko. Nie tylko za dobre, które nas dotyka, którego łatwo jest się cieszyć, łatwo jest dziękować. List do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 20. Jeszcze raz czytamy list do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 20. Dziękując zawsze za wszystko. Poprzedni fragment, za wszystko dziękuję. Tu też czytamy, dziękując za wszystko. Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 17. List do Kolosan, 3 rozdział, 17. Dziękując zawsze, znowu pojawia się słowo zawsze, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To poprzedni fragment czytałem. Teraz list do Kolosan, 3:17. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. 3 fragmenty, a mówiące zupełnie o tym samym, nawet bardzo podobne wyrazy, a zupełnie inne fragmenty. Ktoś powie, o, Paweł pisał listy do Tesaloniczan, do Efezjan, do Kolosan, byśmy teraz powiedzieli, kopiuj, wklej zrobił, trochę tam pozmieniał i wszystko to samo jest. Nie, Duch Święty podawał to, co jest niezmiernie ważne, że mamy za wszystko dziękować, za to, cokolwiek czynimy w Słowie, nie tylko w Słowie, ale i w uczynku. Wszystko mamy czynić w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I ostatni fragment, Psalm 50, wiersz 23. Psalm 50, wiersz 23. Mówi o ofierze. W Starym Przymierzu była ofiara dziękczynna. Teraz już ofiar ze zwierząt nie składamy, ani z pokarmów. Składamy ofiary ze swojego życia. I czytamy tutaj tak, Psalm 50, wiersz 23. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Jeśli czcimy Boga dziękczynieniem, jeśli ofiarujemy Bogu dziękczynienie, to jest to forma, jedna z form nienaganności przed Bożym obliczem. Bo jeśli Bogu dziękujesz, masz takie wspaniałe serce przepełnione Bożą wdzięcznością, wtedy wywołasz na Bożych ustach uśmiech. I wtedy Bóg będzie chciał Cię błogosławić, będzie chciał Cię prawić, będzie chciał Ci dawać jeszcze więcej i jeszcze więcej, bo Bóg wie, że nie zatrzymasz chwały dla siebie, tylko oddasz ją Bogu. Będziesz Mu dziękował. Będziesz Mu dziękował za wszystko, co Ci dał. Nie tylko to przyjemne, ale też i nieprzyjemne. Ale nawet te przyjemne czy nieprzyjemne są dla nas pożyteczne. Czasami Bóg posyła smutek w naszym życiu, że jesteśmy smutni. Ale Słowo Boże mówi, jest to smutek ku upamiętaniu, który przybliża nas do Bożego błogosławieństwa, przybliża nas do życia wiecznego. Ma wszystko, mamy Bogu dziękować. Wszystko ma swój cel przed Bożym obliczem. I Bóg robi to wszystko po to, bo jest Bogiem dobrym. Bo dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Dlatego, kto Mu służy. Dobry jest Pan. Dlatego, kto Mu dziękuje. Dobry jest Pan. Dlatego, kto Go czci i Go błogosławi. To chce wykonywać Jego wolę. A między innymi wolą Bożą jest względem nas, abyśmy za wszystko dziękowali. Specjalnie nie mówiłem dużo o niewdzięczności, nie mówiłem dużo o niezadowoleniu. Możemy sobie przeczytać, ale cel kazania był taki, aby pokazać wdzięczność. Bóg nie lubi narzekających, Bóg nie lubi niezadowolonych, Bóg nie lubi frustratów i złośników i tych, którzy nienawidzą i nie chcą, nie mają ochoty do życia, bo wszystko im się nie podoba. Podobnie byli, zachowali się Izraelici na pustyni. I co się z nimi stało? Wszyscy pomarli. A ci, co dziękowali Bogu, weszli do ziemi obiecanej. Ci, co dziękowali Bogu, mieli wdzięczne serce, weszli do ziemi obiecanej i otrzymali od Boga błogosławieństwo. Tak jak mówiłem, mamy wielką odpowiedzialność, aby być wdzięczni, bo ze wszystkich ludzi na świecie my i tylko my, chrześcijanie, mamy jak najwięcej powodów do wdzięczności. Dlatego bądźmy wdzięczni, bracia i siostry. Nie Bóg delektuje się naszą wdzięcznością z naszych serc, naszym uwielbieniem, które płynie z naszego serca za to wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu. Bo to wszystko jest dobre, nie musi być przyjemne. Leki nie są przyjemne, kiedy je zażywamy, ale są pożyteczne. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Chwała Pan naszemu. Amen. Skupmy teraz skłoń nasze głowy i będziemy się modlić na koniec. Boże nasz i Panie, dziękuję Ci za słowo, które posłałeś, za te słowo, które buduje nas, za te słowo, które wskazuje nam kierunek na tej drodze, którą podążamy, abyśmy szli tylko Twoimi drogami, Boże. Daj nam, Boże, te wdzięczne serce. Daj, Boże, nam tego ducha wdzięczności, a usuń wszystko, co się wiąże z narzekaniem, z niezadowoleniem. Usuń to wszystko, Panie, abyśmy byli tą istotą przepełnioną wdzięcznością dla Ciebie. Przepełnioną wdzięcznością. A wtedy będziesz nam więcej błogosławił, wtedy więcej rzeczy nam dasz, a wtedy więcej rzeczy nam pokażesz, do więcej rzeczy nas poprowadzisz, bo wiesz, że otrzymasz za to dziękczynienie. Otrzymasz za to swoją chwałę i uwielbienie, na które czekasz. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, chcemy Cię jeszcze prosić o ten deszcz, Panie. Chcemy Cię, Panie, poprosić, abyś jeszcze pobłogosławił nas deszczem, bo ziemia choć otrzymała dużą porcję wody, Panie, ona potrzebuje jej jeszcze więcej. Prosimy Cię, Boże, aby te wody gruntowe napełniły się tą wodą, aby ziemia miała zapas tego swego pokarmu. Prosimy Cię, abyś nas pobłogosławił, abyś pobłogosławił nas deszczem, które posili ziemię. Ziemię, w której my mamy pokarm, który oczywiście pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co już mamy i dziękujemy Ci za to, co jeszcze od Ciebie otrzymamy. Dziękujemy Ci, Boże. I dziękujemy Ci, Panie, za budowę nowego kościoła w Styrzyńcu, za te wszystkie prace, które zostały wykonane i za te wszystkie prace, które będą wykonywane. Za to wszystko Ci już dziękujemy, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dach, który niedługo będzie już na budynku, Panie, wykonany i pobudowany. Dziękujemy Ci, Boże. Błogosław wykonawców, błogosław fundusze, które nam dajesz, Panie, błogosław, aby one napływały w obfitości, aby nam niczego nie brakowało. I błogosław wszystkich, którzy tam pracują, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się angażują. Błogosław naszych pastorów, które tam to wszystko nadzorują, zamienia kościoła. Pobłogosław, Boże. I błogosław dalszą część tego dnia w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.